Najważniejsze, żeby była niepodległa Ukraina, która się stawia Rosji. Bo jak widać po tej rakiecie, nie jesteśmy w stanie jej zestrzelić na czas. I jak ona coś trafi, no to będzie dopiero płacz. Jest gorzej, dlatego że Iran uzyskał przewagę, której nie miał przed wojną. Przejął kontrolę nad ciśnieniem na Ormus i zademonstrował światu, że nie można mu jej odebrać.
Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Zanim przejdziemy do rozmowy z Jackiem Bartosiakiem, kilka informacji. Zaczniemy od Warszawy i od defilady, która odbyła się w stolicy Polski, największej defilady w historii z okazji Święta Wojska Polskiego. Zresztą ona nie tylko w Warszawie się odbyła, bo mieliśmy także pokaz na morzu właśnie w Gdyni, a w Warszawie przedefilowało 2000 żołnierzy, około 2000 żołnierzy i mogliśmy podziwiać około 300 maszyn. Były także pokazy w powietrzu. Nad stolicą Polski przeleciały samoloty. To był, można powiedzieć, pokaz siły polskiej armii. Były oczywiście czołgi, były bojowe wozy piechoty, były wyrzutnie rakiet, systemy obrony przeciwlotniczej, choćby Patriot. Z czołgów mieliśmy i K9, i Leopardy PL, i Abramsy. Były oczywiście bursuki, skoro o bojowych wozach piechoty powiedziałem. Były wyrzutnie rakiet, były homary, były kraby. Naprawdę myślę, że można było rzeczywiście popatrzeć na to, co polska armia ma na wyposażeniu. I ja wiem, że jest wielu krytyków takich defilad. Ja jestem jednak zwolennikiem, bo uważam, że polski podatnik, który rzeczywiście wiele pieniędzy z naszych podatków idzie w tej chwili na zbrojenia, idzie na uzbrojenie, na właśnie polskie siły zbrojne. To jest dobrze, że przynajmniej moim zdaniem, że on może zobaczyć właśnie w trakcie takich parad, co rzeczywiście jest kupowane, jak ten sprzęt wygląda. I ja akurat nie jestem przeciwnikiem takich defilad. Jak najbardziej rozumiem to, że one są organizowane. Nie rozumiem natomiast tego, że politycy w trakcie tych defilad poruszają właśnie jakieś tematy związane z polityką krajową, że wykorzystują takie defilady do wzajemnych ataków i właśnie do polityki. Uważam, że to powinny być święta ponadpolityczne, zwłaszcza święto Wojska Polskiego i święta, inne święta narodowe powinny być ponadpolityczne. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo jestem ciekawy, jak wy uważacie. Też nie jestem zwolennikiem tego, żeby politycy właśnie na takich świętach mieli jakieś nie wiadomo jak długie przemowy. Wydaje mi się, że przemowa na 45 minut, kiedy żołnierze stoją w pełnym słońcu w dzień ich święta, no to nie jest najlepszy pomysł i oceniam to negatywnie, bo żołnierze rzeczywiście stali i czekali na słońcu. Oczywiście oni będą stali, bo polski żołnierz wytrzyma znacznie więcej niż stanie w słońcu, proszę Państwa. To jest oczywiste, tylko nie rozumiem po co. Są inne momenty na długie przemowy. Wydaje mi się, że Święto Wojska Polskiego to powinno być święto przede wszystkim żołnierza polskiego i właśnie dla żołnierzy polskich to powinno być święto. To oni powinni być na pierwszym planie, a nie politycy. To taka moja dygresja, taka moja wstawka na temat tej defilady. Dajcie znać, co o tej defiladzie sądzicie. Dajcie znać, co sądzicie o święcie Wojska Polskiego. Też rozmawiałem na ten temat ze znajomymi żołnierzami, też z moimi obserwatorami w social mediach i wydaje mi się, że mamy podobne zdania na ten temat, podobne zdania na temat tej defilady. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, na tej defiladzie było sporo dronów i to mnie bardzo cieszy, no bo drony są ważne, o czym dalej i w dzisiejszej rozmowie, i w dzisiejszym raporcie. A sama defilada, tak jak powiedziałem, największa w historii, była pod hasłem w tym roku przewodnim właśnie obchodów Święta Wojska Polskiego. Było hasło Polska Safe, Bezpieczna Polska. A teraz już przechodzę dalej. Dziękuję Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Mamy już ponad 215 tysięcy subskrybentów. Jestem bardzo wdzięczny, że po 3 latach działalności tego kanału ten kanał dalej się rozwija, mimo tego, że przecież jeszcze do niedawna, do lutego, tak naprawdę to nie była główna gałąź mojej działalności dziennikarskiej. teraz chcę to zmienić, jak wiecie, buduję studio, no i mam nadzieję, że od jesieni ruszymy już z nagraniami studyjnymi, na razie jeszcze nagrania zdalne, zwłaszcza, że też sporo podróżuję i więcej też o moim ostatnim pobycie, tym razem nad morzem i też o rozmowach z weteranami i polskimi, i ukraińskimi poinformuję wkrótce, bo tam ciekawych rzeczy się dowiedziałem, ale też ciekawe historie poznałem, też wstrząsające często i już niedługo więcej na ten temat i na kanale, i w moich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że za pomocą Patronite wspieracie działalność tego kanału, bo naprawdę bez tego nie mógłbym go prowadzić, jestem za to bardzo wdzięczny i jeśli chcecie, żeby ten kanał dalej się rozwijał, to zachęcam do wspierania na Patronite. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do rozmowy i będziemy mówili o wojnach, które w tej chwili obserwujemy i na Ukrainie, i w Zatoce Perskiej. Będziemy mówili o tym, jakie są szanse na ich zakończenie, o ukraińskich uderzeniach dronowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, o tym, co Polska musi zrobić, żeby mieć takie zdolności, o reformie i reformach, które powinniśmy podjąć, żeby czuć się bezpieczniej, ale także o Donaldzie Trumpie, o jego kolejnych wystąpieniach, czy osiągnął już poziom śmieszności, przy którym naprawdę trudno brać cokolwiek na poważnie, co mówi, a może ma jednak jakieś szanse na zakończenie wojny w Zatoce Perskiej w taki sposób, żeby wyjść z tego z twarzą, czy może ta wojna jednak będzie jeszcze trwała tygodniami czy miesiącami. No i oczywiście, co z Władimirem Putinem, co z Rosją, czy Rosjanie stanowią dla nas zagrożenie i co może zmienić ewentualna rosyjska mobilizacja, której spodziewamy się we wrześniu. O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie, a moim gościem dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, witam. Patrzę, że nie masz szczęśliwej brody. Ja już mam siłą brodę i wyglądamy rzeczywiście inaczej w związku z tym, a jeszcze niedawno miałem taką ciemną brodę jak ty.
Trochę mam już, wiesz, trochę mam. Nie farbuję, widzę, że ty też nie farbujesz, to wiesz.
Nie, mi się podoba. Mój soli pieprz mi się bardzo nawet podoba, muszę powiedzieć to.
No. To widzisz, to ja się trochę martwię, że ja już mam tyle tych siwych włosów i tej siwej brody, ale myślę, wiesz co, przybiło mi przez te 4 lata wojny, to zdecydowanie. Przed wojną nie miałem, trochę stres mi zrobił. Chciałem dzisiaj z tobą trochę pogadać o Ukrainie, ale nie da się nie zacząć od Iranu, bo mam takie, wiesz, poczucie połowa sierpnia już za nami, zaczęło się na początku marca, miała być dwutygodniowa operacja, a tu widzę, wojna się nie kończy. Ostatnio cię o to pytałem. Myślałem, że już nie będziemy o tym gadać, jednak myślałem, że Stany Zjednoczone mają jakiś pomysł, a właściwie Donald Trump ma jakiś pomysł na zakończenie tej wojny. Jak duża to jest porażka Stanów Zjednoczonych? No bo że to jest porażka, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, no to chyba już naprawdę mało kto w tej chwili może wątpić.
Tak, ta porażka, czy nawet klęska, czy przegrana po prostu ma wiele wymiarów. Po pierwsze jest od najmniej istotnych do najbardziej istotnych. Jest przegraną wojskową, dlatego że amerykańska koncepcja operacyjna, która miała być instrumentem pozwalającym na osiągnięcie celów politycznych, nie zadziałała, nie okazała się skuteczna. To znaczy Iran jego położeniem geograficznym w bastionie lądowym okazał się zbyt trudnym kąskiem. Amerykanie nie mają dużych sił lądowych i nie chcą ryzykować strat, bo są potęgą morską i powietrzną, a geografia Iranu jest bardzo trudna, no nie zaryzykowali w ogóle operacji lądowych. Mówię o operacjach takich związanych z inwazją. Tu wykazali się słabością, a inne środki nie zadziałały w sposób wystarczający. W związku z tym nie osiągnięto likwidacji programu atomowego, nie osiągnięto likwidacji reżimu i zmiany reżimu. I jest jeszcze gorzej, dlatego że nie tylko nie osiągnięto celów politycznych tej wojny, które sobie założyli. Tu jeszcze był jeden cel, tu akurat Izraela, osłabienie Iranu na tyle, żeby nie... To nie chodzi, że grozi Izraelowi, tylko że nie był siłą, która balansuje wpływy Izraela, bo to chodzi oczywiście o to, kto kogo w regionie. I to też się nie udało. Natomiast jest gorzej, dlatego że Iran uzyskał przewagę, której nie miał przed wojną. Przejął kontrolę nad ciśnieniem Ormuz i zademonstrował światu, że nie można mu jej odebrać. To jest fundamentalna sprawa, dlatego że to jest główna aorta wchodząca do serca światowej gospodarki, całego systemu ropy naftowej, który jest krwią obiegu światowej gospodarki. Chce sobie być nowoczesny, potrzebuje ropy naftowej i gazu, konkretnie z tamtego regionu. To ma wpływ na rynki finansowe oraz wpływ na to, że marże zarobione przez amerykańskich sojuszników w państwa klientelistyczne Stanów Zjednoczonych, czyli bogate Emiraty, bogate państwa szejków arabskich, no marże inwestowały przez system recyklingu dolara amerykańskiego w giełdę nowojorską i w bańkę AI, tak? Czyli finansowały kolejną rewolucję technologiczną, którą Amerykanie chcą opanować i być pierwsi przed Chinami i pobierać marże przez kolejne kilkadziesiąt lat z tej kolejnej rewolucji przemysłowej czy innowacyjności. I to napędzało, jak gdyby cieśnina Ormus jest aortą tej sytuacji. Mhm. Iran to uderzył. Iran uderzył jeszcze w drugą rzecz, którą zdemolował. Otóż Iran uderzył dokonał horyzontalnej eskalacji w bazy, nie tylko w bazy amerykańskiej w regionie, ale też w sojuszników amerykańskich, którzy pozwolili na używanie przestrzeni powietrznej i baz ze swoich terytoriów. I to zrobił skutecznie. Zademonstrował zdolność do niszczenia i Amerykanów. Tutaj są spektakularne klęski amerykańskich systemów radarowych. Stracili bardzo dużo samolotów. Ostatnio doniesiałem o 42 i 1/4 flocie Reaperów. Amerykanie w bardzo drogich radarach. Nie obronili sojuszników. I tu się oczywiście objawiały mankamenty amerykańskiej doktryny wojennej. Po pierwsze, Amerykanie przychodzą z bardzo dużej odległości, co kosztuje. W dobie proliferacji systemów antydostępowych okazało się to ryzykowne. No jednak te okręty amerykańskie to jednak aż tak nie przechodziły przez Ormus, żeby kontrolować ten Ormus, bo to było zbyt ryzykowne. Lotniskowce amerykańskie musiały operować z jeszcze większej odległości, bo się bały, co generowało mniejsze liczby wylotów samolotów z lotniskowców i większe zużycie paliwa. Krótszy okres bojowy na tak zwanej stacji bojowej. Na dodatek okazało się, że Amerykanie nie mogą działać z sanktuariów, czyli z Emiratów, z Kuwejtu, prawda, z Arabii Saudyjskiej, bo właśnie tam są niszczeni oni i sojusznicy, czego nie było zasadniczo w czasie wojny z Saddamem Husseinem. Oczywiście wykonał jakiś manewr na Hawdzi, na takie miasto w Arabii Saudyjskiej, czy kilka toczek czy skudów poleciało, ale to nie była ta skala i rakiet balistycznych, i dronów, prawda, i zniszczeń, które Amerykanie zaliczyli. Amerykańska obecność w Eurazji i cały system sojuszu opierał się na podstawowym założeniu, że Amerykanie mają bazy w Rimlandzie Eurazji i stamtąd mają sanktuaria, gdyby ktoś z Hatlandu próbował, czy RFN, czy Wietnam, prawda, czy z Afganistanu dalej pójść na Pakistan, czy z Iraku przez Kuwejt do Arabii Saudyjskiej, próbował dokonać jakichś przesunięć czy zmian niezgodnych z wolą amerykańskiego hegemona. Mhm. To zostało zakwestionowane do tego stopnia, że trwające negocjacje zakładają, przynajmniej jest ta propozycja na stole, że amerykańskie wojska muszą się wycofać z regionu w ogóle. Co doprowadzi do powstania próżni, już powstało, Kindlebergera, czyli próżni bezpieczeństwa i potrzeby regulowania spraw bez Amerykanów. Czyli na przykład Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja, pakt sunnicki w Mekce.
Właśnie cię o to chciałem zapytać.
Właśnie.
I co to mówi tak
naprawdę? To osłabia amerykańskie wpływy, czyli innymi słowy. A jeszcze jedna rzecz. Cała ta wojna, zużycie amunicji pokazało, jak krucha jest baza przemysłowo-wojskowa Stanów Zjednoczonych. Problemy kosztów oraz liczby produkcji interceptorów do systemów balistycznych i innych. Koszty, skala oraz zużycia oraz koszty produkcji własnych pocisków manewrujących, Tomahawk czy innych, które Amerykanie zużyli. Teraz wychodzą dzień po dniu kolejne informacje i raporty, ile z lat zajmie odbudowanie arsenału, a nie mówiąc o tym, że będą opóźnienia prawdopodobnie do Polski, tych wszystkich systemów, które myśmy kupili, zamówili i tak dalej, i do innych sojuszników. To obrazuje skalę bezradności, tak, Amerykanów. Innymi słowy, rewolucja w sprawach wojskowych sprzyjająca państwom średnim, broniących się z pozycji bastionu jak Iran, wypycha amerykańską projekcję siły i sprawczość. Tak samo jak Ukraińcy nie byli w stanie oprzeć się Rosjanom dokładnie z podobnych powodów, to wzmacnia państwa średnie, osłabia wielkie mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, ale oczywiście Amerykanie będą spinować, że wszystko się zgadza, nic się nie stało, wszystko jest okej. I zwłaszcza w Polsce, państwa, po to, żeby sojusznicy i elity w takich państwach peryferyjnych jak Polska dalej pokładały, kupowały i wierzyły i nie zmieniały sposobu organizacji wojskowej, opartej o to, że Amerykanie dają im ten kręgosłup high-end rozpoznania i zdolności uderzenia długiej ręki w ramach kontroli eskalacji, w ramach pewnej stabilności strategicznej z dominacją hegemoniczną. No i to są wnioski dla wszystkich sojuszników, że nie można utrzymać tego modelu już i że Amerykanie to są tylko puste słowa. I Amerykanie nie mają ani to w interesie, ani nie są w stanie tego zrobić. Nie są w stanie dostarczyć w przypadku wojny, zwłaszcza dłuższej, systemów, które my mamy i używamy, że potrzeba jest większej autarki, że potrzeba jest regionalny sojusznik, potrzeba jest hedgingu, tak? Potrzeba rozproszenia systemów produkcyjnych, że te drogie amerykańskie platformy nie działają. No i mało tego, jeżeli ta sytuacja będzie trwała, osłabiany będzie nie tylko prymat, ale również ten recykling dolarowy przez giełdę amerykańską. I to jest moim zdaniem największy ból dla Donalda Trumpa, bo on może mało rozumieć z tej amunicji, z tego, co mówiłem o tych sanktuariach, natomiast na pewno rozumie, że kasa eciu-peciu się musi zgadzać i kasa musi płynąć, a ci szyjkowie mówią, że nie będzie płynąć, no bo skąd ma płynąć, jak oni nie mają tej kasy, bo Hormuz stoi i oni po prostu nie wydrukują tych pieniędzy, a oni nic innego nie mają, tylko zyski z marży z gazu i ropy.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
No i chyba tak dlatego w tej chwili takie głosy medialne, że Donald Trump chce za wszelką cenę to porozumienie zawrzeć, no bo jeszcze niedawno straszył, teraz mam takie wrażenie, że się bardzo zmieniło jego podejście. Ja jestem ciekaw, co to mówi też Polsce, wiesz, bo skoro Stany tak zmieniają swoje właśnie tak naprawdę doktryny w tej chwili, skoro już nawet media informują o tym, że broń atomowa nie jest kluczowa, tylko ważne jest to, żeby przed midterms zakończyć tę wojnę, no to gdzie są granice, no i co on w tej chwili może zrobić, co też może w przyszłości zrobić w przypadku Europy, gdyby Rosja się na jakąś prowokację zdecydowała. Jakie ty masz zdanie na ten temat?
Po pierwsze, jednak mam szczyptę sceptycyzmu co do tego, jak do końca wszystko jest prawdziwe, co piszą gazety tradycyjne.
Tak? No jasne.
Zobaczymy. Natomiast gdyby okazało się to prawdą, no potwierdzałoby to, o czym mówiłem, że Amerykanie nie mają kart za wielu. Bo tak, amunicja się kończy, a mają wyzwanie chińskie, potencjalnie rosyjskie, świat europejski. Muszą zachowywać wiarygodność wobec sojuszników japońskiego, ukraińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, polskiego, że mają, że przyjdą z pomocą, bo inaczej tracą wpływy w innych tematach. No bo pusta kasa, puste magazyny, to po co jesteście nam potrzebni? Więc nie mogą, więc zarządzają tym wizerunkiem. To raz. Dwa, że wydaje mi się również, że Trump zbliża się do tych wyborów amerykańskich. Wojna nie jest popularna i potrzebuje mieć jakieś rozstrzygnięcie, które nie zachwieje, bo czyli Trump chce wykorzystać położenie geograficzne Stanów Zjednoczonych, które jest daleko. I no, wojna bezpośrednio ich nie dotknęła i teraz tylko trzeba zminimalizować skutki przez tą cholerną cieśninę Ormus i tego recyklingu dolarowego. Tak? No, te sprawa wiarygodności jakoś się rozmyje, pospinujemy, Rubio pojedzie tu i tam i to pozałatwia, tak? I może utrzymamy. Natomiast kwestia jest, żeby kasa płynęła, kasa.
Na żeby się cieśnina nie otworzyła.
Zwłaszcza, że ten miesiąc jest chyba, wydaje mi się, miałem informację wczoraj, jest największym w historii Stanów Zjednoczonych miesiącem deficytu, tak? I długo, ale też deficytu w rachunku bieżącym. Więc Amerykanie nie naprawiają swojej gospodarki i muszą liczyć, moim zdaniem, rewolucję z AI, która być może taki skokowy da wzrost produktywności, że nie wyjdą z tego zadłużenia i z tego całego problemu, ale muszą tam dojść i być jedynymi, i być pierwszymi, a nie razem z Chińczykami. I do tego potrzebne są im pieniądze, które generowane są przez cieśninę Ormus. I to pokazuje, że Iran, myśl klausewicowskiego punktu ciężkości, bardzo skuteczną wybrał strategię. Uderzył, nie w liczb, ile w liczb samolotów amerykańskich zniszczone, tylko w podstawę amerykańskiej hegemonii, czyli w system petrodolara oraz w przekonanie szejków arabskich, że amerykański protektor przyjdzie im z pomocą i będzie w stanie przyjść z pomocą. I te oba rzeczy zostały zmienione, chyba na zawsze.
Co w takiej sytuacji, twoim zdaniem, Stany Zjednoczone planują na najbliższe lata, jeśli chodzi o strategię? No bo rzeczywiście są te informacje o rekordowym deficycie budżetowym, właśnie przez wydatki wojenne. Donald Trump zapowiadał, że wojen ogólnie nie będzie, po czym władował się w konflikt, który trwa już prawie pół roku z Iranem. Wojnę, której zakończenia tak naprawdę nie widać, której nie ma takiego jasnego tak naprawdę planu na to, na zwycięstwo. Trochę tak, jak powiedziałeś wcześniej, jak Rosja na Ukrainie, i to też podkreślają eksperci. Zastanawiam się, co w takiej sytuacji zrobią Stany Zjednoczone, no bo wcześniej zapowiadano pewne ograniczenie, samoograniczenie się, wycofanie się z pewnej ekspansywnej polityki. Rozmawialiśmy o tym, że możliwe, że Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że ich mocarstwowa pozycja w pewien sposób jest ograniczona. Po tym jest ta wojna, jednocześnie fatalne wyniki gospodarcze. Czego się można spodziewać?
Bardzo jest ciekawe, że tutaj ważniejsze jest, co zrobi Iran. Bo Iran ma kontrolę dominacyjną i eskalacyjną tego konfliktu w tej chwili. I Amerykanie muszą tańczyć trochę. A wszyscy oczywiście pytają Amerykanów, bo co Amerykanie zrobią? Są przyzwyczajeni, że to Amerykanie zaczynają bombardowania, kończą, stawiają jakieś terminy. A teraz to Iran robi, bo Iran powiedział, że może poczekać sobie do wyborów, zobaczymy, co będzie, na spokojnie, nie musimy, bo on faktycznie ma kontrolę nad Ormuzem. Każdego dnia osłabia amerykańską wiarygodność, amerykańskie imperium i wcale się nie spieszy, więc to Amerykanom zależy, moim zdaniem, na zawarciu jakiegoś porozumienia, jakiegokolwiek, wycofania się i później zespinowania tego, że panowie, no lotniskowce popływały, bombardowaliśmy i wszystko się zgadza. Teraz już bardziej cywilizowana część reżimu wynegocjowała, wygraliśmy, tak? No bo my zawsze wygrywamy. No i oczywiście część świata uwierzy, no bo lubi w tą magię amerykańskiego, błyszczącego miasta na wzgórzu. I to jest plan Trumpa. Natomiast chyba Iran nie chce mu tego dać. No. Czyli chce dobić do końca, tak? No to dla ludzi, którzy się na tym znają, tak, czy specjalistów, jak są my w Strategy and Future, no to jest to potwierdzenie braku prymatu amerykańskiego. Jest pytanie, jak daleko pójdzie atak na system petrodolara i co dalej będzie z tym, no i jak będzie miał to wpływ na ewolucję AI, tutaj nie umiem powiedzieć, będę to obserwował. I to jest ważniejsza sprawa. Trump musi wziąć hierarchię spraw i ocenić. Ja bym na jego miejscu, jeżeli byś mnie zapytał, co powinien zrobić, to powinien jednostronnie się wycofać z tego i później nakłamać, że w sumie wygraliśmy tam, pokazaliśmy wszystko. Ale gra gitara, chcą ten Ormus, to niech mają ten Ormus, dobra, tam chłopaki Arabowie, płaćcie im tam i gra gitara. Coś bym obiecał Arabom, nie wiem, technologię jądrową czy coś, żeby oni czasem aż tak, no bo generalnie to się może tak skończyć, że oni staną się wasalem Iranu, no bo jeżeli ich główny towar eksportowy musi wyjść pod rakietami Iranu, to Iran staje się dysponentem, tak, dysponentem przyszłości tych małoludnych, ale bogatych w ropę i gaz państw arabskich. Będą załatwiali to tak, jak załatwiali od wieków, czyli płacąc na krzyż. Tak. I trochę to jest jeszcze po to, żeby balansować, no bo Pakistan ma broń jądrową, jest z drugiej strony Iran, jest Turcja. To chodzi właśnie o to, żeby balansować siłę Iranu, czyli nie wpaść w tą zależność wasalną. Do której zmierzają te państwa, bo te państwa nie są zdolne do samodzielnej egzystencji bez protektora. Są zbyt małe populacyjnie i zbyt bogate, zbyt wielu by chciało sięgać po to. I jeszcze trzeba przejść przez Ormus, który jest wąskim gardłem kontrolowanym przez państwa leżące po obu stronach, tak? Czyli co, przez Katar, tak? I przez Oman i przez Iran. Więc tej geografii się nie zmieni, to jest ich geografia i oni muszą się tam dogadać. Jeżeli chcą być bogaci, jeść dobrze i mieć wodę pitną, tak? I przepraszam, i Amerykanie im to zapewniali. Stąd ten sukces z wiosek rybackich w kierunku Dubaju. Amerykanie im to zapewniali w zamian za system petrodolara i gwarancję bezpieczeństwa, że nikt nie będzie robił tam krzywdy, czy to pirat, że nie będzie piratów nawet, tak, którzy grasowali kiedyś i tam pewnie rwali, gwałcili, niszczyli. Tak? No. Nie.
Dosyć, czy nie wiem, czy zabawne, ale zaskakujące są te informacje o tym, że dwie osoby z załogi lotniskowca USS Abraham Lincoln trzeba było odizolować, bo chciały skakać z lotniskowca, bo już rekordy, jeśli chodzi o długość służby w tej chwili na morzu bez powrotu do portu, ten lotniskowiec przebija.
To jest bardzo ważny temat, właśnie schyłku Imperium Amerykańskiego, bo to jest bardzo ważny temat i pozwól mi kilka chwil powiedzieć. To jest pewien symptom szerszego kryzysu marynarki wojennej USA. Otóż marynarka wojenna USA za czasów Reagana miała około 600 okrętów w linii. Obecnie ma mniej niż 300. Świat stał się większy, dlatego że RWPG i system sowiecki upadł i amerykańska flota jeszcze miała szersze zastosowanie do globalnych zadań globalnego policjanta, globalnego hegemona Stanów Zjednoczonych. Była używana jako straż pożarna we wszystkich tych asymetrycznych, peryferyjnych wojnach, interwencjach humanitarnych itd., itd. Liczba okrętów malała, przemysł stoczniowy zmniejszył się znacząco od czasu II wojny światowej, lat 50., 60., gdzie miał swoje szczyty i nie jest w stanie nie tylko, proszę, nie ma, jest to coraz droższe. Nie tylko nie ma pieniędzy na więcej okrętów, ale też nie jest w stanie wyprodukować ich. Pomimo tego, że Trump w pierwszej bodajże kadencji mówił o zwiększeniu floty, tam to był Heritage Foundation chyba pisał raport dla Trumpa, o zwiększeniu floty. I tego się nie da zmienić, dlatego że jeżeli ma być hegemon i on kontrolować musi szlaki morskie, które są arteriami handlu światowego, to musi pokazywać obecność. No, nie da się być w pięciu punktach. To nie można być polskim lekarzem rezydentem, tak? Nie można być w pięciu punktach naraz. Musisz mieć obecność morską. Ameryka Północna jest daleko od Eurazji, więc te okręty muszą wychodzić. Jest tak, 1/3 okrętów jest na stacjach bojowych wokół Eurazji. 1/3 jest w remontach, a 1/3 szkoli załogi. To oznacza, że jest mniej niż 100 okrętów, dużo mniej zazwyczaj, na stacjach bojowych wokół Eurazji. Eurazja jest ogromna. Jest mnóstwo przesmyków, cieśni, portów, baz i to jest bardzo dużo. Na dodatek flota jest uderzeniowa, a nie konwojowana, a nie do patrolów morskich czy do pokazywania obecności. Amerykańska flota jest zbudowana wokół lotniskowców uderzeniowych oraz systemów obrony. Na dodatek wraz z demokratyzacją i rozszerzeniem liczby państw, które posiadają broń rakietową, zaczęło się kształtować zjawisko senelery, czyli że coraz bardziej musimy się koncentrować na obronie lotniskowca, który jest bardzo drogim platformą, której utrata jest problemem. W związku z tym coraz więcej jest okrętów do obrony wokół lotniskowca. To powoduje utratę siły uderzeniowej, a jednocześnie te okręty nie są dobre do patrolowania szlaków morskich, do przejmowania kontrabandy, do robienia blokady. Tak? One nie. To powinny być mniejsze okręty, korwety, fregaty. Do tego Amerykanie nie mają od jakiegoś czasu w linii nowych tego rodzaju okrętów. Zrzucali to na sojuszników europejskich, japońskiego, tego rodzaju okręty. I to doprowadziło do głębokiej asymetrii i nierównowagi we flocie amerykańskiej oraz tego, że obecny czas, a no i oczywiście flota składa się z marynarzy, oficerów i marynarzy floty, którzy podpisują kontrakty i część żono, część dzieci na pół roku, na 8 miesięcy idę w morze. Więc jest ogromna skala rozwodów, ogromna skala problemów. Dlatego, że notorycznie od właściwie kilkunastu lat, a na pewno od kilku, były o tym liczne raporty CSB i innych miejsc, i CBO w kongresie, że patrole bojowe trwają dłużej niż były umowy. Więc jest ogromna liczba ponoć, tych danych nie sprawdziłem, tylko mi mówili marynarze floty USA, rezygnacji, tak? Rezygnacji, bo życie osobiste, bo tamto, bo rozwody, bo tamto, są zmęczeni. No. zmęczeni. Pewnie tak było tu w przypadku tych dwóch młodych marynarzy, którzy mieli serdecznie dość służby i już 8 miesięcy na morzu, zwłaszcza, że na takim wielkim okręcie, po takim długim lesie, dużo rzeczy jest zepsutych, bo nie ma jak szybkości tego naprawić. Od kibli, przez różne pewne rzeczy w tych prywatnych pokojach, światełka do czytania, robienia, internet pewnie zawodził i tak dalej. Ludzie są zmęczeni. Morale siada. Przede wszystkim wynika to z tego, że jest za mało okrętów w linii i za dużo zadań, bo zawsze Trump coś wymyśli, inny polityk coś wymyśli i te okręty zamiast spłynąć do bazy w San Diego czy do Norfolk w Virginii, San Diego w Kalifornii, Norfolk w Virginii, muszą pozostać na stacjach bojowych, bo jest jakaś kolejna wojna, bo trzeba pokazać jakimś ajatollahom, że nie boimy się. I to się przekłada na zmęczenie załóg, zmęczenie, no zmęczenie po prostu i upadek morale i jakiś brak, i też, a to jest bezlitosne akurat, okręty floty muszą bardzo często podlegać konserwacji i remontom. No jeżeli za długo są używane na danych rejsach, to tym bardziej większe jest zużycie i później tym dłużej są w remontach. No i zamyka się piekielne kółko coraz większej awaryjności, wadliwości floty. Coraz starsze okręty są, średnio są coraz starsze, bo stocznie amerykańskie nie są w stanie wydolić ze względów trofi przemysłu amerykańskiego od lat 70. 80. pogłębionych w XXI wieku. No nie są w stanie wydolić z tym systemem. No i tak to hula.
Czy my w Polsce masz wrażenie, że zdajemy sobie z tego sprawę? To znaczy, bo nasz system bezpieczeństwa jest oparty na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, na NATO oczywiście, ale przede wszystkim na partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy takie sytuacje w ostatnich latach, że z tobie akurat tego nie mówiłem, miałem jakiś czas temu rozmowę taką prywatną na jednej z uroczystości z jednym z generałów polskich już na emeryturze, który też teraz jakieś pełni funkcje publiczne. No i on kiedy go zapytałem o kwestię właśnie zakupu Apache, zakupu śmigłowców amerykańskich, które są tak bardzo drogie, że właściwie nikt ich nie kupuje. Stany mają problem z eksportowaniem ich. No powiedział mi, że czasami tak trzeba, żeby poprawić relacje z partnerem, że to tak naprawdę Stany chciały, żebyśmy je kupili. Ja byłem w szoku, mówiąc szczerze, jak to usłyszałem i uznałem, że no to na pewno nie powinno, gdyby to publicznie ktoś powiedział, to by został zjedzony przez media i nic dziwnego. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że Stany Zjednoczone mają swoje problemy? Widzimy, że jesteśmy gdzieś na dalszym miejscu, jeśli chodzi na przykład o dostarczanie rakiet do systemów Patriot. Jakie wnioski z tego powinniśmy wyciągnąć? Bo zapytałem cię, co powinien zrobić Donald Polska, Trump, to co powinna Polska?
Trzecia Rzeczpospolita jest produktem amerykańskiej hegemonii. Wraz z tym geoekonomicznym skrętem na zachód oraz kapitałem zagranicznym i brygadami Mariota, które ustanowiły stosunki własnościowe w III RP oraz wychowały klasę polityczną, która schowa się za wałami Unii Europejskiej i NATO, uważając, że jest bezpieczna, wystarczy, że będzie tylko postępować szablonowo. Kupować od Amerykanów, dogadywać się z Niemcami. Jakoś będzie dobrze. Nie musimy prowadzić polityki wschodniej wobec Ukrainy własnej. Chowamy się za kolektywnym sojuszem, bo to jest bezpieczniejsze. Podczas gdy on nie działa już dobrze. I to jest cała kwestia, no, polegająca na tym, że wmawiamy sobie, że Amerykanie przyjdą i jak gdyby w ten sposób załatwią za nas problem. Podczas gdy my nie załatwią. I to jest samo oszukiwanie się, bo jest łatwiej i wygodniej i też łatwiej się przekonuje społeczeństwo, bo politycy się legitymizują wtedy, że oni dowieźli to na to. Oni dowieźli to bezpieczeństwo, jesteśmy bezpieczni. Dlatego na przykład zaprzeczają wchodzić pocisk manewrujący w Polskę, ale procedury działały. No, on wybuchł na polu, ale wszystko się zgadza, czyli dotychczasowa. Nasza strategia trzymania się blisko wałów NATO jest okej, bo jak premier Tusk powiedział, sojusznicy dzwonili solidaryzując się z nami, w tym amerykański sojusz. To ma utrzymać stary sposób funkcjonowania starego świata, że sojusznicy są z nami, wszystko werbalnie się zgadza, nasze decyzje są dobre i my postępujemy po staremu i to jest dobre. Więc oczywiście my w Strategy and Future, czyli po to powstało Strategy and Future, żeby alarmować, że to nie jest dobre i my chcemy inaczej, No więc my mamy, chcemy inaczej, proponujemy inne rozwiązania, na przykład odejście od doktryny odstraszania przez uniemożliwienie, deterrence by denial, w kierunku odstraszania poprzez ukaranie, czyli by punishment, czyli że nie wystarczy mieć zadeklarowaną doktrynę uniemożliwienia, bo jak widać po tej rakiecie nie jesteśmy w stanie zestrzelić na czas. I jak ona coś trafi, no to będzie dopiero płacz. Generalnie nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo jest przewaga teraz zdolności ofensywnych, jeżeli chodzi o technologię, jak i koszty użycia oraz skutki polityczne. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać wszystkich rakiet i dronów, więc musimy pomyśleć o zmianie podejścia, że może trzeba zabijać łucznika, strzelać wcześniej, no a to wymaga zupełnie innej polityki. Oraz wymaga odejścia od bycia kontrolowanym eskalacyjnie przez Amerykanów. No i w związku z tym nasze elity, jakiekolwiek one są, to też możemy dyskutować, dlaczego są takie, absolutnie tego nie chcą zrobić. Bo by musiał podejmować decyzje samodzielnie, zupełnie w domenie, na której się nie znają i inaczej niż przez ostatnie 40 lat III Rzeczpospolitej. A to państwo nie zostało zbudowane do takiej rzeczy. To państwo nawet nie jest zbudowane nawet na poziomie konstytucji. No bo nawet nie wiadomo, czy premier, czy prezydent musieliby podejmować taką decyzję. Już nie mówiąc o tym, kto jest wtedy prawdziwym decydentem wojskowym. Czy prezydent, naczelny wódz, prawda, czy szef sztabu generalnego, czy minister do spraw wojskowych, czyli minister obrony narodowej. Pewnie byłby spór, kto ma podjąć taką decyzję. Również reforma wojska nam średnio wyszła, bo był spór, czy to dowódca generalny, czy dowódca operacyjny, czy szef sztabu generalnego podejmuje taką decyzję, bo to jest decyzja głównie polityczna. To jest właśnie, nawet na poziomie konstytucji i przepisów prawnych mamy nieadekwatność do tego, co świat przynosi. Nawet na takim poziomie.
Ale to w takim razie, wiesz, czego się spodziewasz tak naprawdę? Nie chcę, żebyś wyciągał kulę i wróżył, ale mamy bardzo trudną zimę przed nami, jeśli chodzi o Ukrainę. Ewidentnie też mam takie poczucie, że ostatnio Kijów trochę chce poprawić te relacje nadszarpnięte różnymi decyzjami dotyczącymi polityki historycznej z Warszawą. I to też są jakieś dla nas zagrożenia, jeśli chodzi jesienią o prowokacje rosyjskie. Coraz więcej głosów takich rzeczywiście realnych o ewentualnej mobilizacji rosyjskiej, częściowej, ale nawet o zmobilizowaniu 500 000 żołnierzy, którzy pewnie trafią na front, to też nie jest na pewno dla nas dobra informacja, po wyborach do Dumy. No to jest jakby seria wyzwań, prawda? Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałeś, są daleko. Europa je mniej interesuje, bo mają problemy w Zatoce Perskiej i na Pacyfiku. No i co?
Nic. Jeśli będziemy mieli wojnę, to ty, ja i tysiące innych ludzi dobrej woli będziemy budowali Wojsko Polskie i Państwo Polskie od początku, w toku wojny. Tak jak Ukraińcy to zrobili. Tak.
No tak, na początku wojny.
U nas będzie tak samo.
No dokładnie to tak.
Po tym, jak zobaczymy nieudolność i tego, jak to zadziałało. Ludzie wezmą sprawy w swoje ręce. Po pierwsze dlatego, że Polacy mają taki republikański duch. Po drugie, Polska Wyszyńskiego, która przeszła przez transformację, czyli ci, którzy musieli dostosować się po okresie bezrobocia do korporacji zachodniej, do zachodniego kapitału, zbudowali domy, mają trawę w miastach, ładne parki dzięki funduszom unijnym, mają swoje małe habitaty, mają swój krąg rodzinny i kochają Polskę, bo to jest dobre miejsce do życia. Oni po prostu nie będą chcieli oddać tego, co w swoim życiu zbudowali i tego, jak żyją, swojego stylu życia. I będą widzieli nieudolność kierownictwa elit wojska i tak dalej. I Polacy wystawią nowe wojsko i nowe państwo. Tacy Polacy to zrobią i wystawią, będziemy mieli to wówczas. Polska podzieliła się na dwie strefy. Ci wszyscy, którzy musieli przejść przez traumę transformacji, wielkiego bezrobocia i dominacji kapitału zachodniego, który przeorał i wyeksploatował miliony wyżów demograficznych PRL-u dobrze wykształconych, musieli się nauczyć rozliczenia godzin, kompetencji i tak dalej. System publiczny odziedziczony po PRL-u kompletnie tego nie musiał, a miał. Dalej było kawiarenne ploty, niekompetencyjne oceny, kumostwo i tak dalej. I kto od kogo? Coraz większa baza podatkowa, bo kapitał zagraniczny płacił podatki, a Polacy pracowali. I coraz więcej pieniędzy unijnych, w związku z tym miał coraz więcej pieniędzy. Natomiast do tej pory system publiczny jest kulą u nogi w Polsce. W związku z tym Polacy zobaczą, że jest niewydolny i będą chcieli to zmienić w toku wojny. Nie można tego zrobić bez, dlatego że system publiczny uważa, że on jest taki zajebisty. I to, mówię, system publiczny to jest bardzo dużo ludzi, którzy żyją wokół grosza publicznego i na styku grosza publicznego i prywatnego i żyją z tych takich porów i tego, że nie najlepiej działa system publiczny. I wydaje mi się, że to jest więcej niż 50% obrotu pieniądza w Polsce. Więc to jest ogromna rzesza ludzi, którzy żyją według norm, które nie są uczciwe i nie są kompetencyjne najczęściej. Pomimo tego, że są często bardzo dobrzy ludzie, dobrymi intencjami, którzy są, kochają Polskę, ale muszą funkcjonować w takich zasadach, które ostatecznie są na swój sposób demoralizujące systemowo. I oni się nie zreformowali, bo państwo polskie nie powstało w wyniku wielkiego zrywu niepodległościowego i powstania czegoś wielkiego od początku, tylko w wyniku dealu pewnego. Tak? I najgorsze jest to, że oni uważają, że są elitą. To znaczy, że to system publiczny nie widzi tego, że to on wadzi. Umie bardzo dobrze sam o siebie zadbać, lobując za jak najwyższymi apanażami. I warto zobaczyć statystyki, ile się zarabia w sektorze publicznym i prywatnym. I ci z prywatnego, którzy dźwigają Polskę na swoich plecach, będą w szoku. Ja znam bardzo wielu z sektora publicznego, którzy uważają, że oni dźwigają Polskę na swoich plecach, oni dali nam NATO, Unię, PKB to wysokie, to oni zrobili, takie mają wrażenie. I jest spór między dwiema Polskami, gigantyczny. Jedna Polska, a druga uważa, że to są nieroby i po prostu lenie i nie potrafiące nic robić. A druga, że oni nie są kupczykami, cwaniakami z bazaru, którzy muszą w mamonie się kręcić i oni dowieźli nam wielkie osiągnięcia pójścia na zachód, prawda? I jest, to jest wór z kamieni na szyi Polski, który musi zostać rozstrzygnięty i moim zdaniem tylko wojna to rozstrzygnie. Nie to, żebym nie chciał, tylko zapytałeś mnie, dlaczego tak jest i co się musiałoby zmienić.
No na szczęście, wiesz, patrzę też na Rosję i Rosja jest słabsza niż myśleliśmy, albo może raczej Ukraina ją starła w dużym stopniu, starła jej potencjał, ale też na pewno jest słabsza niż się wielu spodziewało jeszcze przed tą wojną. Też w kontekście Iranu, o którym mówiłeś, to widać, że takie państwa jak Iran, jak Ukraina są w stanie takie mocarstwa jednak zatrzymać też przez motywację, gotowość do obrony ojczyzny, obywateli. To mam wrażenie było niedoceniane przez wiele lat i te wojny to pokazują, przede wszystkim wojna na Ukrainie. Ja się po prostu zastanawiam, czy da się bez jakiejś, to znaczy czy jest jakaś możliwość, żebyśmy zaczęli brać na poważnie zagrożenia, które są, no bo one są, prawda? No to nie jest tak, że wlatuje do nas kilkanaście czy nieoficjalnie więcej niż kilkanaście dronów rok temu. Teraz pocisk manewrujący przypadkiem czy nie przypadkiem w naszą przestrzeń spada sobie w polu i że to jest tak, że to jest nic, to jest przypadek, to się wydarzyło. No to jednak są symptomy pewnego zagrożenia, z którym my sobie radzimy, pakując olbrzymie pieniądze w reformę armii. No tylko pytanie, czy robimy wszystko to, co powinniśmy zrobić.
Ja i moi koledzy z mojej uważają, strony, że absolutnie nie.
Największa wątpliwość. No.
Natomiast większość uważa, że wszystko się zgadza. No, tak.
No bo państwo się rozwija, tak jak powiedziałeś. Dobrze się w tym państwie żyje. Świetne miejsce do życia. Coś zbudowaliśmy przez te już ponad 30 lat grubo, 37 zaraz będzie i już właściwie jest. I no i stąd jakby wiesz, stąd się zastanawiam po prostu, czy no najzwyczajniej w świecie, co dalej jakby, prawda? No bo jak sobie jeszcze może już na koniec, jak uważasz, jak Unia Europejska sobie poradzi z tymi wyzwaniami? No bo w tej chwili to Unia Europejska trzyma Ukrainę w wojnie, doszedł Iran, i to jak, no i to jest chyba nawet większy problem dla Unii niż dla Stanów, to co się dzieje, jeśli chodzi o ekonomiczne kwestie, no bo my nie produkujemy w Unii Europejskiej ropy, tak jak Stany Zjednoczone.
Unia musi się
zmienić. To w nas uderza ta blokada.
Będzie się zmieniała. Pytanie, czy skutecznie. No bo życie wymusza reformy na nas wszystkich, w życiu osobistym i państwowym. Ciągle musimy coś zmieniać. No i Unia też się musi zmienić. Na przykład moim zdaniem musi stać się bardziej niezależna wojskowo od Stanów Zjednoczonych, dlatego że Amerykanie będą rozgrywać interesy unijne w sposób niezgodny z interesami unijnymi. Już to robią.
No już to robią.
Tak, już to robią.
Już to robili. Przecież, prawda? I też wykorzystują, mam wrażenie, no swoją potęgę wojskową do osiągania swoich celów politycznych. I to właśnie robią w stosunku do partnerów i sojuszników. To jakaś recepta na koniec Jacka Bartosiaka dla Polski?
No może na przykład to, że rewolucja sztucznej inteligencji jest, wydaje się być idealnie uszyta dla państw średnich jak Polska, z takim kodem kulturowym, pewnym chaosem organizacyjnym, indywidualną naturą. Może byśmy popracowali tutaj w tym zakresie. Państwo polskie by jednak pomogło tym, którzy się tym zajmują. No, żeby nie wiem, to zachodnie korporacje znowu ustawiły się w centrum marżowym. Mhm. I tu nie potrzeba wielkich pieniędzy, to trzeba tylko głów ludzi, nie? Znaczy, i organizacji tego, i potem nie zadbania o to, żeby przy pierwszym sukcesach nie było to sprzedawane na zachód.
Już, a co z Międzymorzem, o którym wielokrotnie mówiłeś?
Międzymorze jest oczywiście fundamentem myślenia Strategy and Future i w ogóle moim zdaniem myślenia o rozwoju Polski. Nie tylko niepodległości, tylko rozwoju niezależnym, nieuzależnionym od innych, nieperyferyjnym rozwoju.
No tylko, że do tego trzeba dobre relacje z Ukrainą. One teraz są, tak mi się wydaje przynajmniej, może można budować to jakoś inaczej.
Ja bym nie przesadzał tam z rzeczami. Generalnie słuchałem ostatnio Jana Rokity z Morawieckim i Andrzejczakiem, generałem. Ja się zgadzam z tym, co Rokita powiedział, że ci, co strasznie ubolewają nad relacjami polsko-ukraińskimi, rozliczają Wołynię, a tam ci łupa, a tam ci to, a tam siamto. Przy całym pochyleniu się nad historią Polski nie rozumieją wielkości Polski, to jest cytat z Jana Rokity. Bo to prawda jest, 19 wojen z Rosją, jeżeli nie ma Ukrainy niepodległej, jakiejkolwiek Ukrainy, jakiejkolwiek, nawet takiej, która ma gdzieniegdzie, bo ja w Kijowie nie zauważyłem za bardzo tych naprawdę polskich, tych, co Polacy naprawdę rozdmuchali, to moim zdaniem, ale oczywiście ja nie mieszkam w Kijowie, ale jestem często. Ty byś coś mógł więcej na ten temat powiedzieć. Ta sprawa jest mało rozdmuchana, przecież doskonale wiesz, że wojnę politycznie, organizacyjnie, ekonomicznie prowadzą ludzie z centralnej Ukrainy, wcześniej rosyjskiej i z Donbasu, bo to była elita ukraińska, postsowiecka, która naprawdę intelektualnie jest wyżej niż ta z Zachodu. I to oni de facto prowadzą tą wojnę, a my mamy takie wyobrażenie, że to po prostu z obwodu lwowskiego wszyscy, tak? I niczym innym się nie martwią, tylko ideologią. Podczas gdy oni bombardują Moskwę, Petersburg i tak dalej. I ja bym w ogóle, najważniejsze, są hierarchie spraw, najważniejsze, żeby była niepodległa Ukraina, która się stawia Rosji. A czy tam, jak mówił Jan Rokita, cytuję, parafrazuję jego, czy tam jest Zełenski, czy tam jest ktokolwiek inny, czy jest za mordę trzyma, czy nie jest wtórne. A nawet jakich symboli używa. Ważne, żeby realizował politykę zgodną z interesem strategicznym państwa polskiego. Tym interesem, który kształtuje teraźniejszość i przyszłość, a nie nasze imaginarium na temat moralnej swojej roli w przeszłości, która jest nieistotna z punktu widzenia sukcesu, bezpieczeństwa i przyszłości, ale w głowach Polaków jakoś strasznie ma duże znaczenie. Mamy niepoukładane hierarchię spraw i Morchieta dobitnie powiedział niż ja. Nawet on powiedział, że nawet lepiej, jakby była jakaś dyktatura wojskowa, bo ona na pewno będzie się opierać Rosji. A demokracja to jeszcze tam zagłosują, ktoś coś upadnie, wiadomo, te instytucje słabe w demokracji jeszcze przejmą bez wojny Rosjanie tą Ukrainę i to jest niedobre dla Polski. I jest w tym bardzo dużo prawa.
Zdaje się, że Piłsudski podobnie myślał, jak się dogadywał z Petlurą.
Ja myślę sobie, że każdy, kto rozumiał polski teatr wojny, południowy i północny, białoruski, czyli ukraiński, białoruski, to rozumiał to. Mhm.
No i też chyba zagrożenie ze strony Rosji dla Polski po prostu. Ja mam wrażenie, że tak przede wszystkim chyba z tym jest. No to jest coś, co jest coraz mniej rozumiane po 4,5 roku wojny.
Tak. Tak.
Jacku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem, proszę Państwa, był dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Polecam oczywiście także kanał Strategy and Future, publikacje Think Tanku. Dzięki.
Dzięki, pozdrawiam, cześć.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jeśli chcecie nam pomóc, chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, to zostawcie właśnie polubienie i dajcie komentarz pod filmem, zwłaszcza, że jest o czym mówić. Dajcie znać, co sądzicie o tym, o czym mówił Jacek, o ewentualnych reformach, których potrzebuje Polska, ale także, co sądzicie o Donaldzie Trumpie, o wiodącej roli Stanów Zjednoczonych, o tym, czy Stany Zjednoczone dalej są tym hegemonem, mają ten prymat światowy i rzeczywiście są mocarstwem, które rozdaje karty. Czekam na Wasze komentarze, bo też czytam je zawsze z ciekawością i zawsze też jestem zainteresowany, co na te tematy, które podejmowane są w rozmowach, które nagrywam, sądzicie. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję zwłaszcza moim patronom, tak jak powiedziałem. Dziękuję za to, że też wsparliście właśnie budowę tego studia, o którym wspomniałem, bo mam takie poczucie, że rzeczywiście ma to sens i że warto zmieniać trochę profil tego kanału, trochę inaczej, może właśnie bardziej urozmaicić i te rozmowy i sposób ich nagrania. Jeśli tak uważacie, to właśnie możecie wesprzeć tę ideę. Link do zbiórki właśnie na studio, które szykuję, znajduje się w opisie tego nagrania. Musimy wypłuszyć całe pomieszczenie już właściwie. Możecie zobaczyć, jak ono w tej chwili wygląda, bo przygotowujemy je. Na razie to jest full remont, ale będziemy wygłuszali całe pomieszczenie, potem jakoś też tak, żeby to estetycznie wyglądało oczywiście. Też to przygotuję na dodatkowo mikrofony, kamery, tak żebyśmy rzeczywiście mogli w Warszawie nagrywać rozmowy, nie zdalnie, ale już po prostu na miejscu. A jak będę w podróżach, to dalej tak jak do tej pory, a to już tradycja, że sporo podróżuję. Pod koniec miesiąca wybieram się na wschód i to w okolice frontu, więc spodziewajcie się, myślę, że interesujących materiałów tej części właśnie Ukrainy. No a teraz już powoli będę się żegnał. Mam nadzieję, że wakacje mijają Wam przyjemnie, że ten weekend był ciepły, przyjemny, że spędziliście go w miły sposób i mam nadzieję, że jak do tej pory pogoda dopisuje tym, którzy wypoczywają, a tym, którzy wrócili już do pracy, że ta praca nie jest zbyt uciążliwa. Ja trochę odpocząłem nad morzem, jednocześnie pracując, jednocześnie nagrywając weteranów. Wykorzystam to na pewno w książce i właśnie te rozmowy pewnie niedługo opublikuję. Jestem w trakcie ich spisywania. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił jakiś materiał na ten temat tutaj na YouTube, czy po prostu chcecie to przeczytać w jakimś artykule albo już w książce w przyszłości. Jeszcze raz dzięki za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego i miłego wieczoru i miłej reszty wakacji.